Studio Dziki Zachód.
Studio Dziki Zachód od przyszłego tygodnia znowu będzie z prerii. Gdyż jutro o 6 rano lecę do Arizony. Ucieszył się pan. Do Stanów Zjednoczonych chciałem powiedzieć ogólnie, bo to jest ważniejsze. Ludziom się wydaje, że jest szyba pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Chciałem państwu uświadomić, słuchaczom Radia Wnet zmartwionym, że nie mogą polecieć, że to nie jest szyba, tylko sito. I w tym sicie są dziury. Chodzi o to, żeby mniejsza liczba osób podróżowała w tej sytuacji, jaka jest. W Unii Europejskiej chodzi o to, że bardzo mała liczba podróżowała. Amerykanie podchodzą do tego indywidualistycznie. Nie chodzi im o liczby, tylko chodzi o to, żeby w tej chwili podróżowały osoby, które mają powód. A takich osób w Polsce jest bardzo wiele, które mogłyby polecieć. One często nawet nie próbują. Jak ktoś ma zieloną kartę albo paszport amerykański, a jednocześnie europejski, jakikolwiek, może mieć irlandzki, może mieć polski, no to ma prawo latać, bo leci w obie strony do swojego kraju. Ktoś ma majątek jakiś w Ameryce, może polecieć tam, no bo musi go pilnować, płaci podatki, jakąś firmę prowadzi, to też może lecieć. Ktoś ma kogoś pod opieką, ktoś ma, no nie wiem, mamusię Amerykankę, ojca Polaka, też może latać. Na polskim paszporcie już bez żadnej zielonej karty w obie strony. To chciałem państwu uświadomić, bo na Jarmarku Dominikańskim wiele osób podchodziło i mówi, proszę pana, ja bym chciał polecieć, bo tam mam sprawę, no moja tam siostra jest w Ameryce, ślub bierze i tak dalej. Trzeba sprawdzić swoją sytuację i da się latać. Ja już w tym roku chyba trzeci raz lecę, jutro o 6 rano i z Warszawy tym razem, proszę pana. Się ucieszyłem, że nie muszę pylać do Berlina, tylko z Warszawy, z przesiadką w Amsterdamie, ale da się z Warszawy nawet wylecieć.
Słyszy mnie pan?
Słyszę, teraz pana słyszę. Tak, przedtem słyszałem pana z bardzo daleka.
Bardzo daleko, coś z mikrofonem.
Myślałem, że to obcy facet jakiś się przez ramię wychylił i coś tam gaworzy do pana i czekałem, aż pan go stosownie poinstruuje, żeby się nie wtrącał.
A czy dla pana tym przejściem przez sito jest posiadanie ziemi w Stanach?
A to już moja prywatność nie powinna pana obchodzić. Powiedziałem słuchaczom Radia Wnet, co powiedzieć chciałem i tylko tyle, że da się latać. W obie strony trzeba mieć tylko jakiś powód. On nie musi być jakiś kolosalnie ważny, że ktoś tam umarł komuś i musi na pogrzeb pojechać. Tylko z normalnych takich codziennych powodów Ameryka wpuszcza. A potem jak ktoś ma powód przylecieć do Europy, to poleci. Chciałem zauważyć coś pozytywnego, bo my tu w Radiu Wnet zazwyczaj mamy taki odruch, żeby aferami różnymi się zajmować, coś się złego zdarzyło, to omawiamy. Jedno wydarzenie, to chyba w zeszłym tygodniu było, nastąpiło takie, które potem zostało przykryte przez setną rocznicę cudu nad Wisłą, a szkoda, że zostało przykryte, może zły moment wybrano na promocję tego zdarzenia, otwarcie Parku Pamięci. To jest bardzo moim zdaniem dobrze wymyślona odpowiedź na Instytut Yad Vashem w Polsce, wybudowany Park Pamięci, który ma wskazywać na te wszystkie osoby, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej. Kara śmierci za coś takiego była tylko w Polsce. No i ponieważ Yad Vashem reprezentuje interesy Izraela w oczywisty sposób, to bardzo fajnie, że Polska odpowiedziała czymś takim, gdzie będą polskie interesy reprezentowane. One nie zawsze stoją w sprzeczności, czasami stoją, ale nie zawsze. I tutaj podoba mi się, tylko jak z lotu ptaka oglądałem ten park, pan w ogóle wie, o czym ja mówię?
Teraz wiem, obiło mi się uszy, ale muszę się przyznać, że wróciłem dopiero z podróży radiowej, więc też nie jestem we wszystkich tematach na bieżąco.
No właśnie, i jest pan doskonałym przykładem tego, że obiło się o uszy, bo w złym momencie moim zdaniem odpalono ten projekt. Oczywistym było, że będziemy wszyscy się interesować setną rocznicą cudu nad Wisłą i że tam pójdą wszystkie kamery i pieniądze i tak dalej. W związku z tym ten Park Pamięci trochę przykryło. Trzeba go teraz znowu odkryć. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to jego kształt. Otóż ktoś wpadł na idiotyczny pomysł, żeby kształt tego parku to był obrys obecnych granic Rzeczypospolitej. Czyli sowieckiej strefy okupacyjnej. Ratowanie Żydów odbywało się w innych granicach. W granicach przedwojennej Rzeczypospolitej. Więc jeżeli ktoś się upiera, żeby kształt jakiś nadać z mapy zdjęty, no to co z tymi osobami, które ginęły ratując Żydów na ziemiach wschodnich? Nie ma gdzie ich umieścić w tym obrysie, który przyjęto teraz pomnikowo za symbol. Więc to już lepiej było zrobić jakieś koło, albo kwadrat, albo cokolwiek innego, jeżeli nie chcemy się odnosić do przedwojennych granic Rzeczypospolitej. No to jedyna skucha moim zdaniem to ten kształt PRL-u. A poza tym pomysł świetny.
Wspomniał pan o Jad Waszem i czy myśli pan, że ten polski instytut będzie równie rozpoznany, jeżeli chodzi o społeczność, władze międzynarodowe i załatwianie polskich interesów w tej kwestii?
A to już nasze zadanie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to w Jad Waszem jest mniej nazwisk niż się należy. A w tym Polskim Parku Pamięci staramy się zgromadzić wszystkie nazwiska, wszystkie przypadki, wszystkie wyroki śmierci za to, że jakiś Polak kogoś przygarnął. Więc u nas będzie więcej Polaków za to samo wyróżnionych niż w Jad Waszem. To już jest duży plus po naszej stronie. Co tam u pana jeździ bez przerwy?
Okno otwarte, gdyż temperatura jest bardzo wysoka i okno otwarte.
I to już jest nowa siedziba?
Nowa siedziba jest na krakowskim przedmieściu, nie wiem czy pan
słyszał. A pan jeszcze siedzi w starej siedzibie,
nie,
tam będzie klimat,
Ja w nowej, ale nowa jest cały czas dostrajana, więc otworzyłem szeroko okno i akurat jakiś motor przejechał.
Proszę pana, no to jakiś błąd strategiczny, bo ja pierwsza rzecz, którą bym zainstalował w nowej, która jest teraz budowana, to jest klima, żeby malarze nie malowali krzywo z gorąca, tylko żeby malowali prosto. To bym zrobił klimę, bym najpierw odpalił, a potem dopiero krany w kiblu.
No widzi pan, to trzeba było panu Skowrońskiemu powiedzieć.
Ja widziałem malarzy, którzy w gorącu, no proszę pana, jak się w gorącu pracuje? No maluje tym pędzlem, maluje, zmęczył się po dwóch maźnięciach i musi iść na piwo. To będzie drogo kosztowało, a inwestycja w prostą klimę spowodowałaby, że on by chętnie przychodził do pracy, bo na zewnątrz jest plus 30, a w pracy jest komfortowa temperatura. Jakby wracał do domu, to miałby w domu gorzej, więc chętnie brałby nadgodziny i studio byłoby skończone szybciej, gdyby klimę podłączyć, nawet przenośną, mogę panu pożyczyć, by pan se tam wstawił, zamknął okno, byłaby a. cisza, b. temperatura przyzwoita.
Czyli po prostu trzeba tutaj zainwestować w klimatyzację jeszcze oprócz całego sprzętu radiowego, który tutaj znosimy skrupulatnie. Ale myślę, że panu spodobałoby się. Nowa siedziba jest w takim centralnym miejscu, tuż przy Placu Zamkowym. Można spojrzeć na ulicę, tak się bardziej człowiek czuje blisko
Panie,
ludzi i miasta tutaj.
To ma mi się spodobać, że nie ma parkingu? Mnie by się najlepiej spodobało, jakby to było gdzieś na pustym polu, bo każdy podjeżdża pod samo radio w ostatniej chwili, wbiega na parter, uwaga, na parter i odpala audycję. Natomiast jak trzeba wjechać jeszcze windą albo wbiec po schodach, bo się winda zablokowała i nie było parkingu wcześniej, to rodzi kłopoty radiowe. Tak panu powiem. Miejsce oczywiście piękne, gratuluję i tak dalej, ale parkingowo nie za dobrze.
Nie za dobrze. Może się uda jakieś pozwolenia uzyskać na wjazd tutaj na Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście. Miejmy
od
taką
kogo?
Nadzieję.
Od Trzaskowskiego? Radio Wnet dostanie pozwolenia? To nawet na rower, na jedną oponę nie dostanie.
Może paradoksalnie, żeby tutaj gest dobrej woli, ale to rzeczywiście trzeba już będzie z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim i z jego urzędnikami to załatwić. Wspomnieliśmy na początku też o tym, że nikt, pan wspomniał o tym, że nikt o tej chińskiej opcji, o tej ekspansji, że się mało mówi w ogóle. Jeżeli ktoś o tym mówi, no to na pewno prezydent Trump i Stany Zjednoczone, prawda?
Tak, w Ameryce się o tym mówi bardzo dużo. Trump pisał o tym książki, zanim jeszcze wpadł na pomysł kandydowania na prezydenta. To o tym państwu na bieżąco będę opowiadał z Ameryki. Natomiast no, w Polsce jestem zmartwiony, że my realizujemy jednak opcję chińską zamiast realizować opcji antychińskiej. W zeszłym tygodniu mówiłem, że niegodziwością jest robienie interesów z państwami, które mają obozy śmierci na swoim terenie. I w związku z tym ani z Rosją, ani z Chinami, ani z Koreą nie powinniśmy robić interesów. To nie znaczy, że nie powinniśmy w ogóle z nimi o niczym rozmawiać. Być może w pewnej sytuacji tak, ale już interesów się nie powinno z kimś takim robić. No, nie godzi się. Mowa jest w Polsce o przenoszeniu firm z zagranicy do Polski w związku z recesją galopującą w dół. O przenoszeniu firm z zagranicy do Polski, o przenoszeniu produkcji z Azji i Chin do Polski oraz do Unii Europejskiej, przy czym nikt nie stawia tamy dla firm chińskich. Tylko w głównym wydaniu wiadomości dziennikarz z zadowoleniem zauważył, że również chińskie firmy chcą przenosić swoje miejsca pracy do Polski. Czyli chcą u nas otwierać swoje fabryki. To już z tego nie powinniśmy się cieszyć absolutnie i nigdy. Taka jest moja ocena sytuacji. W Lombardii, gdzie się pojawił chiński wirus jako pierwszy, on się pojawił dlatego, że tam jest cała masa przedsiębiorstw chińskich i robotnicy z Chin przyjeżdżali do Lombardii. Czemu przyjeżdżali do Lombardii chińscy robotnicy do chińskich fabryk? No bo Chińczykowi się bardziej opłaca Chińczyków zatrudniać w swojej fabryce niż drogich Włochów. Włosi nie byli chętni do tej roboty, no to sprowadzamy Chińczyków. To jest nie ślepa uliczka, tylko to jest uliczka prowadząca w dół, która nas pogrąży. I więc chciałbym, żeby była nagroda za przeniesienie firmy, jeżeli ktoś taką ma, czy za przeniesienie produkcji z Chin do Polski, ale jednocześnie, żeby była tama wobec inwestycji chińskich na terenie Polski czy Unii Europejskiej.
Teraz to też
wojny z Chinami.
Departament Handlu w Stanach Zjednoczonych zwiększył restrykcje, jeżeli chodzi o Huawei Technologies w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest kolejna odsłona wojny handlowej między Stanami a Chinami?
To nie jest wojna handlowa, tylko to jest normalna wojna. No teraz się mniej trochę używa broni, która rozwala infrastrukturę. Częściej się używa innych narzędzi elektronicznych, albo narzędzi prawnych, albo się patenty wykupuje, albo się zajmuje miejsca w dobrych szkołach, bo Chiny mają pieniądze, więc po prostu kupują swoim studentom miejsca na najlepszych uniwersytetach i potem już brakuje tych miejsc dla Amerykanów. Więc wojna dzisiaj toczy się częściowo innymi metodami niż w przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o Huawei, to jest wojna wprost, bo to narzędzie jest narzędziem szpiegowskim. To jest narzędzie, które pozwala kontrolować różne rzeczy. Wyobraźmy sobie, że Huawei jest bardzo popularnym telefonem, bo Chińczycy go sprzedają po cenach dumpingowych bardzo tanio na terenie Polski. Wyobraźmy sobie sytuację, w której 1/3 telefonów w Polsce należy do tej firmy i wyobraźmy sobie teraz trzecią sytuację, w której z dnia na dzień chiński biznesmen targujący się z premierem Morawieckim o to, kto wygra przetarg na autostradę, ten chiński przedsiębiorca zawiadamia, jeżeli ja nie wygram, to jutro zgaśnie Huawei w Polsce. No i wtedy premier jest pod ścianą, bo ma albo rozgardiasz kolosalny, jeżeli nagle kilkanaście milionów telefonów z dnia na dzień przestanie działać. To jest wojna. Huawei to jest wojna i Huawei to jest narzędzie militarne. Po pierwsze potrafi szpiegować komputer, który leży obok. Po wtóre wszystkie dane z tych telefonów lądują w komunistycznej partii chińskiej do przetworzenia i sprawdzenia kto co, z kim rozmawia, jakie transakcje zawiera i tak dalej. Nie ma żadnej tajności danych w Huawei. Należałoby szybko, zanim się zapędzimy w posiadanie tego telefonu, należałoby go zakazać. I Ameryka w tym kierunku zmierza. A propos autostrady, znalazłem taką notkę, że S7, przetarg wygrała na budowę S7, to droga szybkiego ruchu, nie autostrada, przetarg wygrała polska firma i tutaj się cieszyliśmy. Moje pytanie natomiast po tej pierwszej radości było takie, dlaczego w ogóle dopuszczono jakiekolwiek obce firmy? Mamy galopującą recesję. Czemu w związku z tym dopuszcza się w ogóle do przetargu jakiekolwiek firmy zagraniczne? Zamiast nawet za droższe pieniądze, ale wynajmować wyłącznie firmy polskie.
Czy rynek tego nie weryfikuje? To znaczy, czy jest wystarczająco polskich firm spełniających tego typu warunki? Czy może dla konkurencyjności i lepszej ceny wywalczonej przez państwo warto dopuścić do tego też inne firmy?
Ale to nie jest jedyny parametr, którym państwo powinno się zajmować, nie wyłącznie cena. Państwo to jest coś więcej niż cena za jedną ścieżkę asfaltową. Państwo musi myśleć o obywatelach, o strategicznych różnych sprawach na przyszłość i czasami warto zapłacić więcej, żeby mieć lepsze na wiele lat do przodu oraz żeby nie oddać miejsc pracy w obce ręce, tylko żeby to zrobić polskimi rękami. To są czasami decyzje również technologiczne. Wymuszamy, żeby polska firma produkowała polskie karabiny, bo chcemy, nawet gdyby były droższe, umieć produkować te karabiny i chcemy mieć własną fabrykę. Na wypadek, gdyby francuska fabryka padła albo odmówiła sprzedawania karabinów do Polski. Dlatego czasami warto przepłacić za jakieś sprzęty, za jakieś usługi, tylko po to, żeby całość została w Polsce. I pieniędzy, które na to wydamy, i technologii.
A co pan myśli o umowie między polskim a amerykańskim rządem dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i to, że Polska poniesie dużą część kosztów stacjonowania wojsk USA w Polsce?
No, nie czytałem tej umowy, nie wiem, jakie były na stoliku możliwości negocjacyjne polskie. W mojej ocenie, na podstawie przeszłych negocjacji, uważam, że tam nie ma dobrych negocjatorów po stronie polskiej. I Amerykanie być może nas ograli, być może byłoby więcej do ugrania, gdybyśmy mieli lepsze rozpoznanie, na ile Trump jest się w stanie zgodzić. No, myślę, że nie musieliśmy im fundować posiłków. To mnie trochę zniesmaczyło, że musimy im fundować paszę. Myślę, że dałoby radę wytargować, żeby oni kupowali polskie jedzenie na miejscu. Możemy im dać dobre ceny, ale jednak, żeby płacili za jedzenie, a nie, że my im fundujemy jedzenie. Się będą obżerać. Jak jest jedzenie za darmo, proszę pana, to się żre więcej i się więcej marnuje, bo się zamawia całe stosy i się zamawia droższe rzeczy. No to mi się ten fragment mi się nie podobał, innych fragmentów specjalnie nie ujawniono, bo znowu setna rocznica przykryła wszystko.
Jeszcze paliwo też będziemy fundować.
No to już zupełnie hała, bo sprowadzamy paliwo z Ameryki potem, żeby Amerykanom nalać do baku. To nie jest dobry interes, powiem panu. Trzeba by wysłać jakiegoś cejrowskiego tam na te negocjacje. A Trump by to zrozumiał. On rozumie interesy i się nie obraża. Jeżeli ktoś mu tak racjonalnie wytłumaczy, że no proszę pana, jak ja mam przed polskimi obywatelami obronić tę koncepcję, że najpierw kupuję u was paliwo, a potem leję wam to paliwo do baku. No panowie, nie mogę. Nie mogę, panie Trump, tego nie mogę. Tak bym mu powiedział, on by to szybko zrozumiał, by podrapał się w głowę, powiedział, dobra, wymyślmy coś innego. Więc, za te same pieniądze.
Więc może zaapelujmy do polskich władz, że Wojciech Cejrowski powinien być obecny przy stole w czasie najbliższych negocjacji.
Nie. Żadnej władzy nie chcę, ani stołków, bo zdecydowanie za mało płacą.
To jak już byliśmy przy bakach i paliwie, to może na zakończenie jeszcze posłuchamy jednej piosenki o traktorze.
Tak, posłuchajmy na pożegnanie i to będzie sześciu facetów, którzy nazwą zespołu swojego wypełniają słowo traktor.
A ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia z Ameryki za tydzień. Bye!